Kochani, mam tą przyjemność dzisiaj zwiastować wam słowo. I nazwałem to słowo Bóg obecny na pustyni. I zacznę dziś od pustyni. Dla nas to jest bardzo egzotyczne miejsce. Dla nas, Polaków szczególnie. Mamy niby jedną pustynię, ale jak się jest na tej pustyni, to się tak człowiek zastanawia, czy to nie jest łąka. Bardziej napawamy się urokiem pustyni na zdjęciach albo na wczasach, ale wiecie, tylko na chwilę. To bardzo dziwne miejsce. To nie jest miejsce, w którym ktoś chciałby zamieszkać. To raczej jest miejsce, gdzie nie widzimy życia, tylko piach i ewentualnie jakieś skały. Nie ma tam tego życia, do którego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. Dlatego powstało w naszym duchowym życiu takie sformułowanie duchowej pustyni. To takie miejsce, w którym czasami możemy się znaleźć my, chrześcijanie, zmęczeni różnymi doświadczeniami, nękani jakimiś uciskami na nasze życie, chwilami będący bezsilni i jakby bez motywacji. Wydaje się, że nie możemy liczyć już na pomoc. Wydaje się nawet, że Bóg jest za daleko albo jest czymś zajęty bardziej. To miejsce, z którego zawsze pragniemy wyjść. Myślę, że nikt z nas nie lubi tego miejsca i tego stanu. W Biblii możemy przeczytać, że pustynia jest miejscem trzech różnych okoliczności. Po pierwsze, było to miejsce kuszenia. Już w drugiej Księdze Mojżeszowej czytamy szereg historii, w których naród izraelski kuszony był nieustannie i skory był do buntu i do sprzeciwu Mojżeszowi, co bardzo się Bogu nie podobało. Ale też pamiętamy, że także Jezus był poprowadzony przez Ducha Świętego na pustynię, gdzie był kuszony przez diabła przez 40 dni. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale. Właśnie na pustyni objawiają się wszelkie nasze braki i wszelkie nasze słabości. Po drugie, pustynia była też miejscem odosobnienia, takiego oddzielenia, gdzie nikt nie przeszkadzał i nic nie rozpraszało. Taka strefa ciszy, której dzisiaj chyba bardzo nam brakuje. Biorąc pod uwagę, że komórka prawie zawsze w kieszeni, albo muzyka, albo telewizor, albo ludzie, albo gwar, albo tłum, bardzo nam brakuje takiego miejsca, takiej komory, takiego odosobnienia. I Biblia mówi o czymś takim. To na pustyni Mojżesz spotkał się z Bogiem, gdzie otrzymał swoją misję do wykonania. Ale także czytamy w kilku miejscach, na przykład w Ewangelii Marka w 1 rozdziale 35 wersecie, czy Łukasza 5 rozdział 16 werset, że Jezus lubił modlić się i rozmawiać z Bogiem na pustyni, ze swoim Ojcem w ciszy, właśnie z dala od ludzi. Czasami nawet jest napisane, że uciekał. Też tej było potrzebował. Po trzecie, pustynia wielokrotnie była miejscem cudu i niesamowitego ożywienia, mimo tego, że jest pustynią. Pamiętacie cud zaopatrzenia Izraela w mannę i mięso? Druga Mojżeszowa, 16 rozdział, 14 werset. Poproszę slajd. I rzekł Pan do Mojżesza, usłyszałem szemranie synów izraelskich, powiedz im tak. O zmierzchu będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że ja, Pan, jestem Bogiem waszym. I stało się pod wieczór, że nadleciały przepiórki i pokryły obóz, a z rana warstwa rosy leżała obok obozu, wokół obozu. A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego niby szron na ziemi. Sami przyznacie, że na pustyni to musiał być widok niesamowity. Doświadczenie tych pielgrzymów Izraela też fascynujące. To właśnie na pustyni Jezus modlił się o pomnożenie chleba najpierw dla 5000, a potem dla 4000 osób. Mówi Biblia, że mężczyzn plus kobiety i dzieci. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 14 i w 15 rozdziale, w Ewangeliach Marka. Pustynia była też miejscem odnowienia życia z Bogiem. I tutaj wszyscy chyba pamiętamy, że to właśnie na pustyni Jan Chrzciciel był głosem wołającego. I już Stary Testament to przepowiadał, że przyjdzie ten moment właśnie na pustyni. To tam było pierwsze takie ożywienie przed Bogiem ludzkich serc. Możemy o tym przeczytać w Mateusza 3 rozdziale. Chciałbym to tak podsumować. Tam, gdzie jest pustka, to jest miejsce, to jest jakaś przestrzeń, to jest jakiś czas, ale to także jest i ten rąbek ludzkiego serca. Tam Bóg pragnie wypełnić to miejsce swoją obecnością i swoim prawdziwym życiem. I chcę dziś przytoczyć historię, która miała miejsce właśnie na pustyni. Pewnego dnia Bóg zwrócił uwagę na dwie osoby. Jeden z nich to był oddany Bogu, pełen Ducha Świętego Żyd. A drugi to poganin, obcokrajowiec, który słyszał o Bogu Izraela. Ten pierwszy to jeden z apostołów. Chodził z Jezusem. Człowiek o szczególnej wrażliwości i empatii wobec ludzi. Biblia mówi o nim, że cieszył się zaufaniem i był pełen Ducha Świętego oraz mądrości. Był też bardzo gorliwy. Gdy tylko poznał Pana Jezusa, natychmiast powiadomił swojego przyjaciela Natanaela, aby ten też go poznał. Wprost dusza ewangelisty. To Filip, jeden z apostołów. Gdy apostołowie rozproszyli się po pierwszych prześladowaniach chrześcijan, Filip dotarł z Ewangelią do Samarii. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. I głosił tam Jezusa i nie tylko głosił, ale działy się i znaki, i cuda. Był Bogu oddany. Był Bogu posłuszny i był gotowy na Boże wskazówki. I czytamy, że pewnego dnia, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich 8:26. A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc, wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. To było w pewnym sensie dziwne polecenie dla Filipa. Przede wszystkim on przebywał na północ od Jerozolimy, bo tam było miejsce, w którym prowadził ewangelizację. A Bóg go posłał na pustynię na południe Jerozolimy. To tak, jakby w samej Jerozolimie nie umiał znaleźć osoby do swojej dyspozycji. A po drugie, po co na pustynię? Filip nie wiedział, co będzie tam robił. Anioł mu tego nie objawił. Ale wiedział jedno, że jeżeli Bóg do niego mówi przez anioła, to jest to jego wola, jest to wola Boża. Pustynia go nie przerażała, po prostu posłusznie ruszył do przodu. Drugi bohater pochodził z afrykańskiego kraju Etiopia. Istnieje do tej pory. Właśnie wracał do domu z Jerozolimy, gdzie był, jak podaje Biblia, aby się modlić. Czyli Bóg objawił temu poganinowi swoje oblicze. Być może zetknął się w swoim kraju z felszami, czy z felaszami, takimi etiopskimi Żydami, którzy już kilkaset lat przed narodzeniem Chrystusa osiedlili się właśnie w Egipcie, w Etiopii. Myślę, że jak wielu nawet w naszym kraju ludzi miał jakieś ogólne pojęcie na temat Boga, on modlił się do Niego i choć modlił się do Niego, to nie znał Go jeszcze osobiście i nie rozumiał Jego przesłania, nie rozumiał Jego poleceń, nie rozumiał Jego słowa. Ponieważ, jak podaje przekaz biblijny, był eunuchem, nie mógł zostać wyznawcą judaizmu, ale też nie mógł wstąpić do świątyni w Jerozolimie. Księgi Starego Testamentu, które w drodze czytał, być może pozyskał właśnie w Jerozolimie. Czytał właśnie w drodze powrotnej z Jerozolimy do domu Księgę Izajasza. Ale nic, jak podaje słowo, z tego nie rozumiał. Głód jego serca i głód poznania Boga jednak nie uszedł uwadze naszego Boga. Możemy tutaj dodać, że Etiopczyk nie był jakimś biednym podróżnikiem. Był skarbnikiem, jak podaje Biblia. Był jakby ministrem finansów królowej Etiopii, Kandaki, tak się nazywała. Więc Pan zaaranżował spotkanie tych dwóch zupełnie dla siebie obcych osób. Ciekawe, że właśnie na pustyni. Etiopczyk być może nie miał najlepszego czasu, bo czytał coś, czego kompletnie nie rozumiał. Pomimo swojej pozycji społecznej nie potrafił odwiedzić świątyni, by się tam w tej świątyni modlić, więc może i nie miał w tym momencie najlepszego nastroju. I czytamy właśnie w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział od 29 do 31 wersetu, że wtedy Duch Święty powiedział do Filipa: podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł: czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział: jakże bym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. Myślę, że dla każdego wierzącego człowieka ta historia jest fascynująca ze względu na niesamowity zbieg okoliczności. Oto głodny Boga grzesznik spotyka się z głodnym głoszenia ewangelistą. Jakież to wspaniałe, że tych ludzi zetknął Bóg w tak pustym miejscu. Tylko Bóg mógł przygotować taką okazję, bo On wszystko widzi i każdego z nas zna i pragnie, aby każdy z nas mógł otrzymać Jego największy dar – życie wieczne u Jego boku. Aby z nami się komunikować, abyśmy my, ludzie, znali Jego wolę, znali Jego plan, posłał na ziemię swoje słowo, którym dzisiaj jest dla nas Pismo Święte, nasza Biblia. Sam powiedział, i to właśnie w Izajasza w 55 rozdziale, czytamy w 10, 12 wersecie. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. I coś, co powinno nas także napawać radością. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. A potem wiemy, że słowo ciałem się stało, gdy posłał na ziemię jedynego swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby ten objawił nam, kim jest Ojciec. Tuż przed swoją śmiercią Jezus wyznał, czytamy o tym w Ewangelii Jana, 17 rozdział, 4-6 werset. Jezus tak rozmawia z Ojcem: ja Cię uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Gdy Filip dołączył do tego Etiopczyka, Ten właśnie czytał 53 rozdział Księgi Izajasza. Jest to fragment proroczego przesłania, który z wielkimi szczegółami opisuje wydarzenia, którego świadkiem był przecież sam Filip. Może warto go tutaj przytoczyć. Księga Izajasza, 53 rozdział, przeczytam od 2 wersetu. Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam mógł się podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści. Doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze. Starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony i wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić jego cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa, wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. I czytamy, że gdy Filip wsiadł do wozu Etiopczyka, ten zapytał, Dzieje Apostolskie 8:34-35. Proszę Cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie. Począwszy od tego ustępu pisma. Jak miał ten Etiopczyk połączyć wyżej opisany fragment z dobrą nowiną? Gdy mowa o zranieniu, o umęczeniu, o karze i o cierpieniu. Ale Filip już wiedział. Jakże dobrze pamiętał swoich dwóch braci, którzy kiedyś, jeszcze niedawno wracali do Emaus. I z przygnębieniem opowiadali o wydarzeniach z Jerozolimy, o niesprawiedliwym sądzie wobec sprawiedliwego Jezusa, o ukrzyżowaniu i o śmierci. Nie rozumieli oni jednak, czemu to miało służyć. I wtedy dołączył do nich Jezus, którego oni nie poznali, i wyłożył im pisma, jak słowo mówi, wyłożył im od Mojżesza po proroków. Wierzę, że i ten fragment z 53 rozdziału Izajasza był w tym wykładzie. Zwróćcie uwagę, jak podobna sytuacja jest teraz, kiedy Etiopczyk, głodny poznania, czyta słowa i ich kompletnie nie rozumie. Jakże przypadkiem pojawia się obok niego osoba. Co to za dobra nowina? Otóż Bóg, którego podstawą tronu jest sprawiedliwość i prawo. Jak mówi Księga Psalmów, 89 rozdział, 15 werset. Tutaj mamy z przykładu Biblii Warszawsko-Praskiej. Tron Twój się wspiera na prawie i sprawiedliwości. Łaska i wierność kroczą przed Twym obliczem. Oto Bóg nie może zaakceptować grzechu, który zamieszkał w człowieku od upadku Adama. Ale ponieważ, tak jak czytamy, łaska i wierność kroczą przed Twym obliczem, przed Jego obliczem ustanowił ofiary za grzech, ofiary ze zwierząt. Jakieś stworzenie musiało oddać życie, aby człowiek mógł być usprawiedliwiony, aby mógł przed Bogiem być uwolniony od winy, aby mógł spełnić wymóg sprawiedliwego Boga i prawa, które mówiło o duchowej śmierci. I to trwało do momentu, w którym natura naszego Pana, natura naszego Boga, natura miłości i natura łaski zdecydowała, aby krew jednego była zapłatą za wszystkich. Więc posłał swojego jedynego Syna, Jezusa, Bożego Syna, który umarł na krzyżu i ofiarował swoją krew. I w Dziejach Apostolskich, 13 rozdziale, 39 wersecie czytamy: i każdy, kto uwierzy w Jezusa, będzie uwolniony od wszystkich grzechów. Pięknie opisuje to też apostoł Paweł w liście do Rzymian. Posłuchajcie, 3 rozdział, 20-26 werset, to jest z przekładu Słowa Życia. On, Bóg, bowiem nie uniewinni żadnego człowieka ze względu na to, że przestrzegał on prawa Mojżesza. Prawo, czyli zakon, uświadamia nam tylko nasz grzech. Teraz jednak Bóg wskazał inny sposób uniewinnienia bez przestrzegania prawa Mojżesza, ale poświadczony przez to prawo i przez proroków. Uniewinnienie to pochodzi od Boga i obejmuje tych, którzy wierzą Jezusowi Chrystusowi. Jest ono dostępne dla wszystkich, którzy Mu uwierzą. Nie ma żadnej różnicy. Wszyscy ludzie zgrzeszyli i daleko im do Bożego ideału, a zostają uniewinnieni za darmo dzięki Bożej łasce i dzięki odkupieniu, jakiego dokonał Jezus Chrystus. To Jego Bóg uczynił narzędziem przebłagania za grzechy. Aby dostąpić tego uniewinnienia, musimy uwierzyć, że Jego, Jezusa przelana krew, może nas pojednać z Bogiem. Bóg ogłosił uniewinnienie, odpuszczając grzechy przeszłości. Cierpliwie czekał bowiem, aż Chrystus zgładzi je w obecnym czasie. Okazał się więc sprawiedliwy i uniewinnia każdego, kto uwierzy Jezusowi. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Marka w 16 rozdziale, w 16 wersecie, werset, którego się mocno trzymamy. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Teraz, po tym prostym wyjaśnieniu także i Filipa, Etiopczyk zrozumiał to, co czytał. Jakże to wydawało się na początku trudne, a jak później okazało się proste. Już wiedział, co ma uczynić. Zrozumiał, że potrzebuje Jezusa. Uwierzył Słowu Bożemu. Uwierzył, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Tak bardzo pragnął pogrzebać swoje stare życie i zacząć życie nowe, nowonarodzonego w Chrystusie, oczekującego na wypełnienie obietnicy zmartwychwstania, że gotów był prawie natychmiast dać się ochrzcić. Czytamy w kolejnej części w Dziejach Apostolskich. Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz się ochrzcić. A odpowiadając, rzekł Etiopczyk do niego: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ten ochrzcił go. Zobaczcie, jak Boże Słowo wykonało swoją pracę. Filip przecież był tylko narzędziem. Narzędziem w ręku Boga. Fascynujące jest to, że Bóg pragnie zbawiać ludzi wokół nas. Ludzi, którzy może są nawet i odległości pewnej od nas. Bo ich po prostu kocha. Bo miłość Boga jest miłością bezwarunkową, niezależnie od tego, w jakim stanie, w jakim miejscu jesteśmy. Ale potrzebuje nas, potrzebuje tego naszego oto jestem Panie. Tak jak i postawa Filipa, która była gotowa. On miał swoją rodzinę, on miał swoje zajęcia, on wykonywał swoją służbę. A jednak kiedy na jego drodze postawiony został anioł i mu powiedział idź, powiedział, oto jestem Panie, w swoim sercu. Nawet wtedy, kiedy posyła na pustynię, zwróćcie uwagę, jakie życie zaczyna się na tej pustyni. Czasami także w miejscu tej pustyni duchowej, w miejscu przytłoczenia i przygnębienia może powstać życie, bo tam jest westchnienie człowieka do Boga, a Bóg ma moc, żeby posłać słowo, posłać człowieka, posłać okoliczność, żeby nas obudzić i podnieść. Ludzie wokół nas w sposób naturalny pragną Boga. W naszym kraju ludzie naprawdę pragną Boga. Pragną Jego łaski, Jego błogosławieństwa, ale nie rozumieją Słowa Bożego. Nie rozumieją Jego przesłania, nie rozumieją autorytetu Bożego Słowa. Ale są ci, którym zostało to objawione. I nie ma jakiejś wielkiej potrzeby mądrości w tym zakresie. Apostoł Paweł tak to wyraził w pierwszym liście do Koryntian, 2 rozdział, 13-14 werset. To także z przekładu słowa życia. I mówimy o tym, mówimy o Ewangelii, mówimy o Jezusie. Nie w błyskotliwych słowach ludzkiej mądrości, ale słowami pochodzącymi od Ducha Świętego. Duchowe sprawy wyrażając w duchowy sposób. Człowiek kierujący się tylko zmysłami nie rozumie rzeczy pochodzących od Ducha Bożego. Wydają mu się głupie i nie są w stanie ich pojąć, bo można je zrozumieć tylko dzięki Duchowi. Ileż razy rozmawialiśmy z ludźmi wokół nas, którzy mówią, czytają, ale nic do nich nie dociera. Bo potrzeba im Ducha Świętego. Potrzeba im tego, co mamy. Tego, z którym możemy codziennie rozmawiać i którego możemy poprosić, aby był udzielony tym osobom, o które się modlimy, którym zwiastujemy, które chcą poznać Słowo Boże. I do tego każdy z nas przecież jest powołany. Ta wspaniała historia rzuca także nam pewne wyzwania. Proszę, żebyśmy powstali. Pochylmy się, ja dalej będę mówił, ale chciejmy wejść w tą przestrzeń, o której mówimy. Powołania, być może wezwania. Duchu Święty, pragniemy i potrzebujemy Ciebie tutaj, teraz. Być może są tu na tym miejscu osoby, które, tak jak ten Etiopczyk, mają pewne poznanie Boga, uczestniczą w pewnych praktykach religijnych, ale nie mają pewności, czy są zbawieni. Czy krew Jezusa ich uniewinniła? Być może czytanie Biblii nie jest teraz dla was łatwe, ale Bóg pragnie to zmienić. Nie tylko pragnie zdjąć jakąkolwiek karę czy potępienie, ale pragnie uwolnić każdego z was krwią swoją. Jezus teraz jest po prawicy Ojca i oświadcza wobec każdego tutaj z osób. Ojcze, uniewinniam ją, uniewinniam Jego. Ale nie tylko to. On nie chce Cię zostawić samego. On pragnie napełnić Cię Duchem Świętym, który zamieszka w Tobie i będzie Twoim pomocnikiem w codziennym życiu, także w czytaniu Pisma Świętego. Ten da Ci zrozumienie i powie Ci, czego oczekuje od Ciebie Twój Bóg i co dla Ciebie przygotował. A Bóg jest naprawdę pełen obfitości dla każdego z nas. Czy są tutaj na sali takie osoby? Czy są osoby, które nie poznały jeszcze takiego Boga, które chciałyby doświadczyć i być oczyszczone, mieć pewność zbawienia krwią Jezusa? Jeżeli tak, to tak jak mamy pochylone nasze głowy. Jeżeli jesteś tutaj, dotyka Cię to, proszę chociaż na chwileczkę unieś swoją dłoń, abym mógł zobaczyć, czy jesteś tutaj. Dziękuję Tobie, Panie. Czy jest jeszcze ktoś? Dziękuję. Możecie już położyć swoje dłonie. Chcemy się o Ciebie modlić. Wierzymy, że to może być dzień przełomowy w całym Twoim życiu. Nie tylko tym tutaj jako człowieka na ziemi, ale w Twoim wiecznym życiu. Może znasz Ewangelię od wielu lat. Może przytłoczyły Cię trochę obowiązki, zadania rodzinne czy zawodowe. Nie umiałbyś tak jak Filip oderwać się od tego wszystkiego, aby po prostu iść i głosić. Ale Filip był szczególnym uczniem. Tak jak mówiliśmy, szczególnie wrażliwy i obdarowany, ale Bóg może pokazać Ci swój plan dla Twojego otoczenia, w którym jesteś. I nie zostawi Cię samego. Obiecał, że da Ducha Świętego, który będzie przekonywał. To nie Ty masz przekonywać, to Jego obecność. Ty możesz złożyć, tak jak dzisiaj tutaj były składane świadectwa. Zobaczcie, jak bardzo Bóg przygotował Etiopczyka, zanim ten poznał Filipa. Słowo Boże mówi, co siejesz, to i rządź będziesz. Możesz dziś powiedzieć Bogu tak, chcę więcej. Pragnę Twojego Ducha i pragnę Tobie służyć tam, gdzie mnie postawiłeś. Pozwól, aby ci, którzy żyją wokół Ciebie, mogli poznać Jezusa. Mogli być pewni zbawienia. Mogli być napełnieni Jego pokojem. Mogli być uniewinnieni krwią Jezusa. Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, proszę, podnieś także swoją dłoń. Daj mi sygnał, żeby się modlić o Ciebie. Jeżeli jesteś tutaj i także chciałbyś w tej dziedzinie coś zmienić, podnieś swoją dłoń. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję, opuśćcie. Nie ma pustyni, której Bóg nie potrafiłby ożywić, której nie potrafiłby wypełnić swoją obecnością i swoim życiem. Kiedy tak stoimy, proszę, abyśmy wyciągnęli przed sobą nasze dłonie. Tak przed Bogiem. W geście oddania i w geście dziękczynienia. I módlmy się. Powierzajmy się Bogu. Powierzajmy nasze myśli. Powierzajmy tych, którzy dzisiaj tutaj podnieśli swoją dłoń i pragną czegoś więcej. Panie, stoimy przed Tobą, przed prawdziwym Bogiem, Bogiem żywym. I dziękujemy Tobie, Panie. Dziękujemy za tą historię. Dziękujemy za Filipa, za jego gorliwość. Dziękujemy za Jezusa. Dziękujemy, Ojcze, za Jezusa i za to, co On uczynił. Dziękujemy Ci za to, że możemy tutaj dzisiaj stać przed Tobą. Dzisiaj możemy wyrażać swoją troskę, możemy wyrażać swoje prośby, Panie, przed Tobą. Możemy prosić Ciebie o życie i o zbawienie. Panie, modlę się o te osoby, które podniosły swoją dłoń, Panie, które chciałyby być pewne Twojego zbawienia, zbawienia, które Ty dajesz, Panie, zbawienia, które jest w uwolnieniu, w tym, że swoją krwią odkupujesz jego życie, Panie. Panie, pragniemy to proklamować i ogłaszać, Panie. Niech ich serce będzie rozradowane w Tobie. Niech będzie Tobie zupełnie oddane, Panie. Panie, błogosławimy te osoby. Dziękujemy, że dałeś im się poznać, Panie, że jesteś ich Bogiem. A oni stają się Twoimi dziećmi, Panie. Dziękujemy za zbawienie, Panie. Ale też dziękujemy za tych wszystkich, Panie, którzy doświadczyli tego zbawienia, ale potrzebują odświeżenia. Panie, potrzebujemy na nowo zanurzyć się w Tobie. Potrzebujemy na nowo rozpalić się poprzez Twojego Ducha Świętego, rozpalić Słowo, rozpalić pragnienie służenia Tobie, Panie. Panie, modlę się, abyś dotknął każdego pragnącego serca. I tych, którzy podnieśli swoją dłoń, i ci, którzy gdzieś w cichości swojego ducha wzdychają do Ciebie, prosząc Ciebie o pomoc. O pomoc w rozwiązaniu tych wszystkich codziennych okoliczności i wrażliwość na obecność Twojego Ducha Świętego. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, abyś teraz napełnił te osoby. Abyś rozpalił je, abyś na nowo rozgrzał ich serca, Panie, aby mogli służyć Tobie z całą gorliwością, Panie, aby ci, którzy żyją wokół tych Twoich dzieci, Panie mój, widziały te niesamowite rzeczy, które czynisz w ich życiu, Panie, i aby same mogły tego doświadczać, aby miały głód Ciebie, Panie, tak jak ten Etiopczyk. Odsłaniaj też, Panie, słowo swoje przed nami wszystkimi. I dziękujemy, że Duch Twój Święty jest nieustannie z nami. Dziękujemy, że zamieszkał w nas, że ma w nas swoje mieszkanie. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy za Twoje Słowo. Dziękujemy, że nas prowadzi, że pozwala nam się bronić, że objawia nam Twoją wolę, że tam są obietnice, które nam dałeś, że możemy się na nie powoływać. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie, Panie. Dziękujemy za Jezusa Chrystusa, za naszego Odkupiciela i Zbawiciela. Dziękujemy, że taką miałeś myśl w miłości, ale On w posłuszeństwie i w miłości do nas wykonał wszystko do końca. Dziękujemy Tobie, Jezu. Dziękujemy, że dzisiaj nie musimy składać żadnych ofiar, bo Ty zapłaciłeś za nas, Panie. I dzisiaj mamy pełen dostęp przed oblicze naszego wszechmocnego Boga i możemy radować się w Duchu Świętym razem z Tobą i wielbić Ciebie, Panie. Wszystko, cokolwiek dzisiaj tutaj uczyniłeś, Panie, z wdzięcznością składamy przed Tobą, bo jesteś źródłem naszej wolności i naszej radości, bo jesteś sam źródłem naszego uwielbienia, Panie. Błogosław nas, Panie. Błogosław nasze rozejście. Błogosław ten czas, który jest jeszcze dzisiaj przed nami. Błogosław nasze domy, rodziny, nasze miejsca przebywania, nasze miejsca zamieszkania, nasze miejsca pracy. Boże, błogosław. Używaj nas, Panie. Tak chcemy to otwarcie powiedzieć. Bez strachu. Panie, oto jesteśmy. Użyj nas. Poślij nas. I dziękujemy Ci za Twoją obfitość. Amen. Amen.